Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Myślę, że nie tylko ja śledziłem mecz polskiej reprezentacji koszykarzy z Chinami. Arcydramatyczny, zwycięski na Mistrzostwach Świata. No to teraz trochę ochłoniemy i przejrzymy to, co się działo przez weekend i nie tylko w gorzowskim sporcie. A skoro mówimy o Mistrzostwach Świata, no to zaczniemy od tematu Mistrzostw Świata, bo po Mistrzostwach Świata w kajakarstwie miały miejsce Mistrzostwa Świata w wioślarstwie. No i tam mieliśmy naszą jedynaczkę Olgę Michałkiewicz, która pływa już od dłuższego czasu w czwórce bez sterniczki. Ta czwórka bez sterniczki miała przez cały sezon pewne kłopoty. Bywało różnie, nawet w Pucharze Świata w Poznaniu było odległe 10 miejsce. I można powiedzieć, że z pewnymi obawami można było myśleć o tych Mistrzostwach Świata, no ale na szczęście udało się już samym awansem do finału wywalczyć kwalifikację olimpijską dla tej czwórki. No i w finale A czwórka z naszą Olgą Michałkiewicz, zawodniczką AZS-u AWF Gorzów, zajęła czwarte miejsce. Dość daleko, bo za trzecimi dunkami o 4 sekundy, dość daleko od medalu. Z Olgą Michałkiewicz rozmawialiśmy niedługo po tym wyścigu. Posłuchajmy, jak to oceniła.
Czwarte miejsce dla sportowca to najgorsze miejsce tuż poza podium. Jednak bardzo cieszymy się z kwalifikacji, z bardzo dobrych trzech wyścigów. Finał można podsumować tak, że jest progres w stosunku do zeszłego roku. W zeszłym roku kończyłyśmy na miejscu piątym. W tym roku kończymy na miejscu czwartym z olbrzymią wściekłością do regat, które odbędą się w przyszłym roku. Wiemy, jak musimy przepracować ten okres, wiemy, co musimy zrobić, żeby lądować na podium. Bardzo fajna walka dzisiaj, trochę byłyśmy zaskoczone na pierwszej 500, że cała stawka nam uciekła. Musiałyśmy sporo oddać, żeby do nich doskoczyć i niestety przez to, że musiałyśmy dużo nadrobić, zabrakło nam w tej drugiej części dystansu, żeby powalczyć z Danią o medal. Mimo wszystko próbowałyśmy, niestety skończyłyśmy na czwartym miejscu. Nie powiem, że jesteśmy zadowolone z tego wyścigu, ale wiem, że na tą chwilę nie zrobiłybyśmy nic więcej. Warunki były takie, jakie były. Wiatr był mocno trzymający, może nie do końca przestawiłyśmy się na takie warunki. Poprzednie wyścigi były dużo szybsze. Dużo pracy przed nami, to były bardzo dobre regaty dla nas. Kwalifikacja jest czymś ogromnym dla nas. Jedziemy na igrzyska, to jest najważniejsze i z tego musimy się cieszyć, z tego się bardzo cieszymy.
Karolina Naja, Anna Pułaska, czyli kajakarstwo, no i Olga Michałkiewicz, czyli wioślarstwo, choć oczywiście to nie są pewne miejsca imienne, ale no ta trójka panie, te trzy panie wywalczyły już dla kwalifikacje dla reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie, no i są jak najlepszej drodze, żeby wystąpić w Tokio. Jeżeli chodzi o imprezę rangi Mistrzostw Świata, no to oczywiście trwa rywalizacja w Grand Prix na żużlu i miała miejsce kolejna runda w Teterow. No i w Teterow Bartosz Zmarzlik zajął drugie miejsce, zgromadził tam w sumie 16 punktów. No i to sprawia, że jest na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Ma tyle samo punktów, co drugi Leon Madsen, no ale wyprzedza go odpowiednią liczbą zwycięstw. Została jeszcze rywalizacja w Vojens, w Cardiff, no i na koniec 5 października w Toruniu. W tych trzech rundach rozstrzygnie się kwestia tytułu Mistrza Świata. Wydaje się, że no Bartosz Zmarzlik ma dużą szansę na to, żeby z tego podium już nie spaść, bo nad czwartym Fredrikiem Lindgrenem powiększył przewagę do 13 punktów, więc no jest to dość bezpieczna przewaga, no ale oczywiście jeszcze 3 rundy do końca, więc trzeba tutaj się pilnować. Na pewno Fredrik Lindgren, Martin Waculik i myślę, że jeszcze i Patryk Dudek i Maciej Janowski mogą tutaj marzyć o podium Mistrzostw Świata. Przypomnę, prowadzi Zmarzlik przed Madsenem i Emilem Sajfudinowem. A jeśli mowa o Stali Gorzów, to piłkarze ręczni Stali Gorzów rywalizowali awansowali w turnieju wojewódzkim Pucharu Polski. Tam wysoko pokonali zespoły Trójki Nowa Sól drugoligowy 35-24 i AZS UZ Zielona Góra 35-21. To zespół pierwszoligowy, co ciekawe, jeszcze wyższe zwycięstwo. A co ciekawe jeszcze, że nasz zespół pojechał tam w zaledwie 8-osobowym składzie, bo tylu zawodników na dzień turnieju Pucharu Polski, który odbył się w Zielonej Górze, było tylu tylko zawodników uprawnionych do gry. No i mimo tej praktycznie żadnej ławki, no bo tylko jeden zawodnik na rotację, właściwie, no dziewięciu właściwie z trzema bramkarzami, no to gorzewianie mimo wszystko ten turniej wygrali, no i awansowali do centralnych rozgrywek Pucharu Polski. Maciej Noskowicz był na tych zawodach, no i zebrał wypowiedzi także naszych zawodników.
Mateusz Stupiński, kapitan Stali Gorzów. W 8 przyjechaliście, a zlaliście kolegów z Zielonej Góry zdecydowanie w tym meczu, który decydował o pierwszym miejscu. To było w planie?
Ogólnie dowiedzieliśmy się wczoraj, że przyjedziemy w tak okrojonym składzie. Ale no cóż, jak już przyjechaliśmy już tutaj, no to powiedzieliśmy sobie w szatni, że no idziemy w przysłowiowego trupa. Gramy, dopóki starczy nam sił.
I starczyło na 60 minut. Te kontry były zabójcze wasze momentami, prawda?
To fakt, że taki moment w meczu, nie pamiętam, która była minuta, ale gdzieś około 15, może 10, gdzie AZS prowadził dwoma bramkami. I wtedy trener wziął czas i ta gra, nie wiem z jakiego powodu, czy po prostu złapaliśmy oddech i zaczęliśmy grać swoje. Mocniej w obronie, z tego wyprowadzaliśmy kontry, które są no, łatwymi bramkami i dobijają zdecydowanie przeciwnika. Cieszymy się bardzo, no bo wiadomo, ten okrojony skład, są jakieś formalności niezałatwione, ale no to wiadomo, gdzieś tam z tyłu głowy zostawiliśmy, jak wychodziliśmy z szatni i no bardzo się cieszymy, bo mimo wszystko te mecze Gorzów Zielona Góra to są bardziej prestiżowe mecze, aczkolwiek bez jakiejś specjalnej napinki, chłodna głowa i...
Jeśli chodzi o okres przygotowawczy, to wszystko idzie zgodnie z planem? Po wyniku można powiedzieć, że tak, chociaż wyniki nie zawsze odzwierciedlają to, co się dzieje właśnie w trakcie przygotowań do sezonu.
Znaczy, powiem szczerze, że jeszcze nogi są naprawdę bardzo ciężkie i dopiero teraz od... jeszcze chyba ten tydzień będziemy mieli taki dosyć intensywny, a później już będziemy taki okres startowy, typowo pod ligę i pod pierwszego przeciwnika już się przygotowywać. Także no, tym bardziej się trzeba cieszyć z tego, że przy ciężkich nogach i przy tak okrojonym składzie udało nam się dzisiaj tutaj godnie zaprezentować.
Okay. Dariusz Molski, trener szczypiornistów Stali Gorzów. No tak pół żartem, pół serio zapytam, ładnie to tak rywala z Zielonej Góry zlać u siebie zdecydowanie. I to jeszcze w ilu? W 7, w 8, w 9 przyjechaliście? Ja żartuję oczywiście, ale wasza wygrana była bezdyskusyjna praktycznie.
Dobrze chłopaki zagrali, właśnie może dlatego, że mogło nas grać tylko 7. Mówię tu o zawodnikach w polu, dwóch bramkarzy. A właśnie może dlatego postanowiliśmy tutaj mocno się sprężyć przeciwności jakichś, które nas dotarły, czy tam dotknęły. Postanowiliśmy sobie, że to nie będzie naszym przeszkodą. No i dali chłopacy z siebie wszystko, dwa mecze pod rząd. Wytrzymali, pobiegali. Myślę, że teraz zasłużony odpoczynek.
Miałem wrażenie, kurczę, kiedy pękną kondycyjnie, fizycznie, a nie pękli, te kontry wasze momentami były zabójcze, a AZS jak takie żółwie trochę momentami, to tak wyglądało z perspektywy kibica. Rzeczywiście coś w tym jest?
Czy my zaczęliśmy trochę wcześniej i jesteśmy trochę jeszcze w innym miejscu, AZS na pewno będzie grał zdecydowanie lepiej i nabiorą świeżości. My nie szukamy tej świeżości teraz, my też jeszcze w dalszym ciągu będziemy podkręcać śrubę, ale no mówię, tak jak powiedziałem na początku, my jesteśmy w innym miejscu, my zaczęliśmy dużo wcześniej przygotowania i to jest prawdopodobnie ta różnica.
Kadrowo, tutaj kilka spraw, nie wiem czy mogę tak powiedzieć, wisi na włosku, jeśli chodzi o formalności, Bartosz Starzyński będzie, nie będzie?
Nie, tutaj to nie ma nic z tym wspólnego, po prostu nie ma ich, bo organizacyjnie zdrzemnęliśmy się, że tak powiem i zawodnicy nie zostali, czy nie sprawdziliśmy, czy są potwierdzeni i stąd też ich brak. Tak jak zresztą my trenerzy też nie mamy licencji. Wszyscy nie mamy ważnych licencji. Graliśmy na tym, że te licencje po prostu mamy, są zawnioskowane, je uzyskamy i tak dalej, to trwa w czasie. Ale tak na dobrą sprawę to, jak mówię, też nie mamy wymogów spełnionych na 100%, a zawodnicy też właśnie niektórzy gdzieś tam są niepotwierdzeni, czy potwierdzeni, a nie doszły papiery i tak dalej, i tak dalej.
No a jeśli chodzi o Puchar Polski, pan to prestiżowo traktuje? Bo może ktoś wielki przyjedzie do Gorzowa, może się tak okazać?
No to by było fajnie, oczywiście, ale powiem w ten sposób, jeżeli tak ma być, to niech to będzie jak najszybciej. I żeby tego nie ciągnąć, bo w szóstkę nie damy rady.
Jasne.
Także no, tyle mam do powiedzenia.
Bronisław Mały, na co dzień prezes Lubuskiego Związku Piłki Ręcznej, ale oczywiście także trener szczypiornistów z Nowej Soli. Gorzów, lepszy od Zielonej Góry i to zdecydowanie. To teraz prezes, pytanie do prezesa Lubuskiego Związku. Mecz jeszcze trwa, ale no, wątpię, żeby tutaj było inne rozstrzygnięcie niż wygrana Stali. Pan zaskoczony takim obrotem spraw w tym spotkaniu o pierwsze miejsce, o zwycięstwo?
Był taki moment, że AZS doskonale rozpoczął, prowadził 5-3 i w tym momencie mocno się zaciął AZS, dali sobie się skontrować 3 razy pod rząd, w 1,5 minuty stracili 6 bramek i w tym momencie to ustawiło mecz, bo się zrobiło z 5-3, zrobiło się 9-6 i przewaga Gorzowa jakby powiedzmy niosła ich, a że poczuli krew. Są twardzi w obronie, ładnie biegają, są no, znakomicie przygotowani fizycznie. To widać, że poprzez funkcjonowanie obrony wyprowadzają kontry. Mają też ułożony atak pozycyjny. Bardzo mi się podoba, bo jak ja mówię, ta kultura gry, jak nie idzie w jedną stronę, to odkręcają w drugą. Nie panikują, mają doświadczenie i to widać, że są bardziej zgrani od AZS-u.
Powiedział prezes Lubuskiego Związku i przy okazji trener Trójki Nowa Sól Bronisław Mały. W drugiej części będziemy mieli, ostatniej prostej, będziemy mieli dość obszerną rozmowę. Posłuchamy krótkiego fragmentu.
Czego się tam spodziewasz?
Ja się zgubię.
Rozmowa, w której też były akcenty humorystyczne. Karolina Naja i Anna Puławska. To Anna Puławska akurat była nasza kajakarki. Będziemy wspominać Mistrzostwa Świata i myśleć, co to będzie w Tokio za rok i nie tylko, ale szczegóły w drugiej odsłonie.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Mówiłem o Mistrzostwach Świata w wieślarstwie. Myślę, że jeszcze do planów na przyszłość i rysującej się w ogóle przyszłości Olgi Michałkiewicz wrócimy. Teraz wrócimy do Mistrzostw Świata w kajakarstwie, a konkretnie do no, tych największych sukcesów naszych gorzowskich. Czyli medali srebrnego i brązowego Karolina i Anny Puławskiej, przypomnę, w K2 i w K4 na 500, oczywiście zarazem kwalifikacji olimpijskiej. W ubiegłym tygodniu była konferencja w klubie razem z naszymi medalistkami, no i porozmawialiśmy sobie z Karoliną i Anią właśnie o tym, co się działo w Szeged, ale też głównie w dużej mierze o przyszłości, jaka się rysuje przed igrzyskami olimpijskimi, które już w przyszłym roku. Czas leci, a jeszcze niedawno Rio de Janeiro było. Karolina Naja i Anna Puławska.
Tak wspominałaś o igrzyskach w Rio, że jest taka obiecująca 20-latka w klubie, z którą może kiedyś stworzysz tą dwójkę.
No tak, faktycznie. No, wiedziałam, że Ania jest wybitną juniorką i wiedziałam, że potrzebuje tylko trochę czasu i po to, żeby wkręcić się i zaistnieć w kadrze seniorskiej, tak w dobrych 3 pozycjach u nas, więc wiedziałam, że to będzie dla mnie również bardzo mocna rywalka, ale to mnie cieszy, bo chodzi o to, żeby przede wszystkim budować mocną reprezentację, bo wtedy łatwiej jest się bić właśnie na świecie z resztą świata.
Białorusinki zaskoczyły, że wskoczyły jeszcze na większy poziom niż chyba były rok temu? Na igrzyskach.
Tak. Białorusinki już w Mińsku zaskoczyły, aczkolwiek wydaje mi się, że w Mińsku miały jeszcze wyższą, może inne, jakby na tle innych krajów były po prostu dobrze przygotowane, bo wydaje mi się, że na tych Mistrzostwach Świata już gdzieś tam trochę czołówka jakby dogoniła dogoniła ich poziom i nie są wcale już tak...
Nie wygrały tak imponująco jak w Mińsku.
Tak, tak imponująco, już nie są aż na takim jakby poza zasięgiem, poza takim dużym zasięgiem. Myślę,
że... To się wydawało w Mińsku, że są nie do ścignięcia i poza zasięgiem, a po tym finale dwójki już tak przeanalizowałam, co mówię, to nie tak jak mi się wydawało, że...
No. Był nawet taki moment w tej dwójce, że wydawało się, a może dogonicie?
Może właśnie. Tak, oczywiście, ogólnie same odczucia zaraz po starcie, jak uszlakowałam, już się uśmiechałam sama w sobie, powiedziałam, że już będzie dobry bieg.
Bo się po 30 metrach chyba wspomniałaś.
Po 30 metrach naprawdę musiałam opanować uśmiech na swojej twarzy, chociaż miło, że mi się tak wydaje, że tak jest, ale to się po prostu czuje, jak już dobrze wystartuje, dobry start wyjdzie i wszystko się ładnie układa, więc to już przychodzi taka myśl, że to już do samego końca naprawdę będzie znaczyło, będzie coś wartościowego z tego. No i też wiedziałam, że bardzo dobry mamy finish i na to też czekałam. Wiedziałam, że w środku dystansu muszę dać Ani trochę popracować, żebyśmy mocno popracowały i trzymały się czołówki tak, żeby bezpiecznie zafiniszować, a już na tych ostatnich metrach to już wiadomo, że się jedzie już na maksa i wtedy już się nie rozgląda człowiek, tylko po prostu wpada na metę i dopiero tam w prawo, w lewo. No akurat musiałyśmy bardziej w lewo, bo z prawej strony była tylko jedna osada nasza. Na naszej stronie była tylko jedna osada, nie?
Trudno sobie wyobrazić, żeby miało was zabraknąć się na igrzyskach w Tokio, ale tak jak tutaj też było wspomniane, no siedzi w poczekalni Beata Rosolska, siedzą inne dziewczyny, nie wiem, Paulina Paszek, Dominika Włodarczyk i to trzeba walczyć o te miejsce.
To jest normalna kolej rzeczy i myślę, że to nie ma się czego bać, to nie ma też co tam opowiadać, że na pewno wystartujemy, bo my rozumiemy zasady sportu, jakie są rywalizacji i one nie są inne jak wygranie i pokazanie swojego indywidualnego poziomu wysokiego i w ten sposób otrzymania szansy reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej, więc te zasady chyba są jasne i czytelne dla całego świata. I no, co możemy zrobić? Możemy tylko utrzymywać taki poziom, albo się jeszcze polepszać i dążyć do tej doskonałości, którą mam nadzieję zaowocuje właśnie dobrymi pozycjami właśnie w Tokio dla całej reprezentacji Polski.
A ta Rosolska, która jest zgłoszona do Mistrzostw Polski, może rzeczywiście włączyć się jeszcze na serio do tej rywalizacji po tak długiej przerwie?
No myślę, że na pewno Beata nie odpuści i po to przecież podjęła rękawice po urodzeniu dziecka, żeby właśnie wrócić do tej swojej formy. No nie ma innej drogi jak właśnie wystartowania na zawodach i wtedy pokazania siebie, swego poziomu i chęci dalszej rywalizacji o następne zawody, więc ja to musiałam przejść. Zresztą to nie chodzi o to, że Beata urodziła dziecko, tylko każda zawodniczka musi stanąć w torze i zaprezentować swój poziom i dopiero później podają jakiekolwiek decyzje odnośnie osad, konkurencji, w jakich wystartuje. No, myślę, że za nazwiska nikt nie chciałby jechać na jakiekolwiek igrzyska czy na jakiekolwiek zawody. Oczywiście doświadczenia, które mamy w sobie poprzez lata, że jesteśmy starsze przede wszystkim, no i które zgromadziłyśmy przez te wszystkie lata, daje taką, jest to wartość dodatnia dla młodszych koleżanek, dla trenera i w ogóle, ale no, czy oprócz tego trzeba mieć wysoki poziom, no i nasza rola jest taka, żeby po prostu go utrzymywać i pokazywać.
Pewnie proste pytanie z historii, ile w historii polskiego kajakarstwa było złotych medali olimpijskich?
No nie było żadnego.
Gdzieś się ten temat przewija w waszej grupie, w waszej szerszej jakby reprezentacji, że no, ciągle jest możliwość zapisania się w historii.
No tak, no przewija się trener, często gdzieś tam nam to powtarza, że złote medale zostają w historii.
No, każdy zostaje, ale najdłużej zostają.
Najdłużej zostają te złote właśnie, te najcenniejsze krążki. I co, no i trzeba ciężko trenować, żeby je zdobyć. Zobaczymy.
Próba przedolimpijska będzie w Tokio, wybierasz się tam?
Tak, wybieram się do Tokio.
Czego się tam spodziewasz?
Ja się zgubię.
Tak. Właśnie, to może inaczej, jakie zadanie?
No, Karolina już mi na pewno tutaj wyznaczy kilka zadań, żeby przed wszystko sprawdzić, dokładnie co, jak, gdzie jest jakiś krawężnik, jakaś dziura.
Trochę jak w żużlu.
Tak, żeby nie było żadnych niespodzianek za rok.
Tak, Ania tu jedzie prawdopodobnie z Heleną Wiśniewską i z trenerem do Tokio na test przedolimpijski, więc robią małe rozeznanie dla całej reprezentacji. Ja nigdy nie uczestniczyłam w teście przedolimpijskim, jakoś tak w sumie dostałam propozycję w 2011 roku, ale miałam swoje plany i zrezygnowałam. Przed Rio stwierdziłam, że też nie muszę jechać, jeśli mam na tyle zaufania do trenera i do zawodniczek, które tam jechały, że ja tam pojadę za rok, tak sobie jakoś powiedziałam i nie mam z tym kompletnie żadnego problemu. Tym bardziej, że teraz przed tymi trzecimi igrzyskami, na które się wybieram, albo chcę się wybrać, jeszcze to wiadomo, że to nastąpi na za rok. No, zmieniła się trochę moja rola, nie jestem tylko zawodniczką, ale jestem również mamą i ten czas po prostu chcę poświęcić dla swojego maluszka.
Trener Kryk już pewnie nakreślił plan do Tokio.
Tak, łączkę taką ze zgrupowaniami już mamy dawno określoną. Spotykamy się na pierwszym zgrupowaniu w Zakopanem, chyba w połowie października. W listopadzie jedziemy na rozpływanie do Portugalii, do Milifontes, później czekają nas narty biegowe w Livigno, no i nowy rok też trochę tam chyba nart biegowych w Livigno i kolejne zgrupowania rozpływaniowe.
Na zdrowie.
Od kwietnia pewnie przygotowania w Auchu, później jeszcze raz pierwszy Puchar Świata, Mistrzostwa Europy i co jeszcze nam zostaje? Livigno?
No, Livigno. I
później do Korei prawdopodobnie będzie naszą bazą przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio.
Trener Kryk wspominał w wywiadzie dla Onetu, że nie do końca to jest jeszcze pewne.
No to już jego, to już jego ból głowy, żeby to dopracować. My mamy do niego zaufanie. No, my się już na tym nie zastanawiamy. Już nieraz nam pokazał, że potrafi logistycznie wszystko świetnie zaplanować i to z korzyścią dla zawodników, dla ich formy.
Dlatego, dla naszej czystej też głowy, bo my już po prostu nie musimy o tym myśleć.
Nie musimy się martwić.
Skupiamy się tylko na tym, żeby wykonywać odpowiednio treningi z założenia trenera, które
tak,
nam...
Często inni zawodnicy naszej dyscypliny nam po prostu zazdroszczą tego spokoju takiego, że jest tak wszystko dopięte na ostatni guzik, tak jak powinno być. Mało którzy trenerzy to potrafią w ten tak świetny sposób zrobić. A to jest, myślę, że bardzo ważne, bo jeśli chcemy się ścigać o te medale, to naprawdę, jak widać, czasem naprawdę setne sekundy decydują o tym, czy się stoi na podium, czy nie.
A Karolina Naja odwiedziła w sobotę i w niedzielę Poznań, żeby właśnie pościgać się o medale, a tym razem Mistrzostw Polski. Efekt to 3 złote i 1 srebrny medal, choć nasza medalistka, także olimpijska przede wszystkim, nie planowała aż tylu startów.
Faktycznie miało być mniej, jednak zdecydowałam się jeszcze za namową kilku osób na start na jedynce 500. Stwierdziłam, dlaczego obniżać poziom Mistrzostw Polski, jeśli mamy i chcemy, żeby nasza dyscyplina się robiła bardziej atrakcyjna, no to czym bardziej nie jest atrakcyjna jak rywalizacja wśród najlepszych. No taki już mam staż treningowy, że tak do tego podchodzę i mnie cieszy każdy start możliwy na zawodach i po prostu cieszę się, że wczoraj 3 złote medale, dziś srebrny tuż za Martą Walczykiewicz. Nie ukrywam i wiem, zdaję sobie sprawę, że 2 weekendy pod rząd, ciężkie jak dla mnie, dużo ilość startów. Jednak przekonałam się, że jestem świetnie wytrenowana, przygotowana. Organizm dał radę, mimo takich trochę dolegliwości, może lekko zdrowotnych po mistrzostwach świata, ale to takie delikatne troszeczkę. Jednak się nie poddałam i cieszę się z tego, co osiągnęłam.
A ulec Marcie Walczykiewicz w tej konkurencji to oczywiście żadna ujma.
Tak, no szczególnie, że Marta tutaj wystartowała tylko w jednej konkurencji, no nie oszukujmy się. Organizm to organizm, im więcej obciążeń, tym mniejsza skuteczność kolejnego dnia. No tym bardziej na takim specyficznym dystansie, jak jest 200 metrów, gdzie jest potrzebna duża świeżość, moc i no wiadomo też szybkie pływanie. Oczywiście to nie tylko z tych rzeczy się to bierze. Nie jest to żadna ujma dla mnie. Jest to dla mnie po prostu świetne zakończenie sezonu tegorocznego.
Złoty medal w K1, w K2 i w K4 na 500 i srebrny w K1 na 200 Karoliny Nai. Do kajakarskich mistrzostw Polski wrócimy po wiadomościach. Nie tylko będzie o nich.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95,6 FM.
ten kajakarski sezon właściwie już powoli się kończy, jeszcze że są Mistrzostwa Polski w maratonie kajakowym. No, słyszeliśmy, że Anna Puławska wybiera się na próbę przedolimpijską do Tokio. No a właśnie tym takim mocnym zakończeniem sezonu były Mistrzostwa Polski na torze Malta w Poznaniu i tak jak już wspomniałem, Karolina Naja tam zdobyła 3 złoto i 1 srebro. W K1, na 500 Karolina Naja przypłynęła przed Anną Puławską. No a w K4 razem z Puławską zdobyła złoty medal także w K2. Natomiast jeżeli chodzi o K4, to także była tam w tej osadzie Julia Olszewska i Paulina Noga. W pozostałych medalach tych męskich praktycznie we wszystkich miał udział Wiktor Głazunow, bo zdobył 3 złote medale w C1 na 500, na 1000 i również na 5000 metrów. Na 200 metrów Głazunow zdobył srebrny medal, natomiast w C2 na 200 razem z Grzegorzem Bryńskim medal brązowy. Wiktor Głazunow był na Mistrzostwach Świata, te mistrzostwa powiedzmy dla niego średnio udane, było czwarte miejsce w C1 na 500, tam też był niedosyt, bo była szansa przynajmniej ten brązowy medal zdobyć. Kompletnie nieudany finał w C4 na 500, ostatnie miejsce. No i tak te mistrzostwa dla Głazunowa wyglądały. Rozmawialiśmy z nim po Mistrzostwach Polski właśnie jeszcze przed ostatnim wyścigiem na 5000 w Poznaniu, ale także poruszyliśmy temat właśnie Mistrzostw Świata w Szeged.
Udało mi się wygrać na jedynce 1000 metrów, na jedynce 500 metrów, na jedynce 200 metrów byłem drugi, niewiele zabrakło. Na dwójce 200 trzecie miejsce, także myślę, że bardzo udane zawody, jeszcze powalczę na 5 kilometrów.
Nie było na 1000, nie było w ogóle tutaj Tomasza Kaczora, ale to nie znaczy, że nie było trudnych rywali w tej olimpijskiej konkurencji.
Nie, szkoda, że Tomka nie było, bo fajnie się sprawdzi z wicemistrzem świata na tym dystansie. Bardzo bym się cieszył, ale niestety nie wystartował. Ale pojechaliśmy to. Bieg był ciężki, ponieważ było bardzo pod wiatr. Czasy może niekoniecznie dobre, no bo warunki na to nie pozwalały, ale bieg był szybki.
Kończy się ten sezon. Co dalej, jak widzisz przyszłość?
Na pewno będę się przygotowywał do następnego sezonu, aby wygrać eliminację. A co będzie, no to zobaczymy za rok.
Tokio daleko. I to nie tylko kilometrowo, ale to nie znaczy, że uciekło.
Znaczy nie, ja cały czas jestem w czołówce polskich Kanadyjkarzy, także nie jest tak daleko, jakby się wydawało.
No i trzymajmy się tej optymistycznej deklaracji Wiktora Głazunowa, choć to gardło jest dość wąskie w przypadku Kanadyjkarzy, bo tylko dwie konkurencje, C1 i C2 na 1000 na Igrzyskach Olimpijskich, a więc maksymalnie 3 ludzi może tam polecieć. W Mistrzostwach Polski były też 2 brązowe medale klubu sportowego G-Power. Nie jest to żadne zaskoczenie, że oba zdobył Przemysław Korsak, także uczestnik ostatnich Mistrzostw Świata w Szeged. Tam był 9 w K1 na 500 metrów oraz już bardzo nieudany był występ w K4 na 500. Tam nawet do finału B się nie zakwalifikowała polska usada z Przemysławem Korsakiem w składzie. O Mistrzostwach Polski, a także o tym, co było i może być, Przemysław Korsak.
Na jedynce 1000 zająłem 3 miejsce, na jedynce 500 równie 3 miejsce. To nie jest to jakiś wynik niesamowity, ponieważ w tym sezonie wygrywałem konsultację eliminacji, startowałem w Mistrzostwach Świata w tej konkurencji, więc, ale brązowy medal też cieszy. Może się to już po sezonie, trzeba zacząć w końcu wakacje odpocząć i przygotowywać się do następnego sezonu. Mamy kwalifikacje do zrobienia olimpijskie jeszcze w maju w Rocicach. Będziemy walczyć do końca.
No właśnie, bo te mistrzostwa były, miałeś większe oczekiwania. Razem z kolegami w czwórce.
Na pewno do Mistrzostw Świata były większe oczekiwania, ponieważ głównym celem było zakwalifikowanie czwórki na Igrzyska. To niestety się nie udało.
To się bardzo nie udało.
Bardzo się nie udało. Zdobyliśmy 8 miejsce dopiero w półfinale. Nie zajęliśmy finału B. Niestety czwórka nie wystąpi w Tokio na Igrzyskach, ale jest szansa jeszcze na jedynkę i na dwójkę.
No i trzymajmy się też optymistycznej deklaracji Przemysława Korsaka. Czwórka gorzowskich kajakarzy na igrzyskach. Będzie trudno, ale nie jest to nierealne, żeby nie tylko Karolina Naja i Anna Puławska, ale także Wiktor Głazunow i Przemysław Korsak polecieli na igrzyska do Tokio w przyszłym roku. Czy ktoś jeszcze? Raczej to jest wątpliwe, ale i tak jest dobrze. Jutro oczywiście po 17 magazyn piłkarski. Przyjrzymy sobie pokrótce, co się działo, jeżeli chodzi o naszych piłkarzy. W meczu na szczycie czwartej ligi Warta pokonała na wyjeździe Piasta Iłowa 3-2. W 10 minucie strzelił Michał Przybyła. Po zmianie stron gospodarze wyrównali w 51 minucie, ale chwilę później był rzut karny dla Warty i Wiktor Witt strzelił na 2-1. Później znowu gospodarze wyrównali. No i jednak decydujący cios zadał w 73 minucie Marcel Kasprak. Króciutko wypowiedzi pomeczowe, które zebrał Marek Staniszewski.
Mateusz Góral, kapitan Piasta Iłowa. Porażka 2-3 na pewno nie przynosi wam ujmy.
Z naszej strony mieliśmy też swoje sytuacje, mieliśmy poprzeczkę. To nie znaczy, że może byśmy lepsi, ale no, gratuluję dla drużyny z Gorzowa i gratuluję 3 punktów.
Paweł Wójcik, szkoleniowiec Warty Gorzów. Rozpoczęliście od mocnych ataków, prowadzenie do przerwy tylko 1-0. Na po przerwie posypały się bramki.
Nieważne jest, czy przed, czy po przerwie. Ważne jest, żeby zespół jakby realizował to, co gdzieś tam próbujemy wypracowywać na treningach. W tym meczu się to udało. Wynik wynikiem. Oczywiście jest on ważny. Oczywiście są 3 punkty, się cieszymy. W niejednym z takich meczy będą padały remisy, bo taka jest niestety piłka. Natomiast wygranym dzisiejszego spotkania jest przede wszystkim zespół.
Paweł Posmyk, no ciekawy mecz w Iłowej, dużo bramek. Do końca ważył się wynik tego spotkania. Okazaliście się zespołem bardziej doświadczonym, szczególnie było to widać w pierwszej połowie.
Mecz fajny dla kibica. No, dla nas najważniejsze, że zwyciężyliśmy, ale no, nie jesteśmy zadowoleni z tego, że straciliśmy tutaj 2 bramki, bo te 2 bramki strzeliliśmy sobie tak naprawdę sami.
Grzegorz Borkowski, szkoleniowiec Piasta Iłowa. No, była szansa na zdobycie choćby 1 punktu, nie udało się.
Pierwsza połowa troszkę. Zagraliśmy bardzo bojaźliwie i tutaj brakowało mi przytrzymania piłki, bardziej takiego grania piłką, a druga połowa była zdecydowanie lepsza, mi się wydaje, więcej sytuacji sobie stworzyliśmy i szkoda, bo ten remis był w zasięgu ręki, była jakaś szansa na zdobycie przynajmniej 1 punktu.
2-1 z kolei wygrał Stilon Pro Support, który pokonał u siebie Karinę Gubin. Obie bramki dla gorzowskiej drużyny zdobył Adrian Nowak, pod koniec Karina zdobyła kontaktowego gola na szczęście, na wyrównanie już nie była w stanie dojść. Posłuchajmy, co po meczu powiedzieli trenerzy obu zespołów, Jarosław Miś i Kamil Michniewicz.
Boisko tu w Stilonie jest dość duże, szerokie i każdy błąd gdzieś w defensywie, a takiego jednego tu po stronie Gracjana Komarnickiego, żeśmy nie uniknęli, no skończył się bramką i ciężko jest później, będąc gościem też i grając na Stilonie, narzucić swój styl gry i to jeszcze ofensywny, gdzie trzeba też pamiętać o tym, że w momencie, kiedy się gra wyżej, no to się naraża właśnie na takie kontry, które miały miejsce pod koniec drugiej połowy. Już, ale no tak, ma pan rację, troszeczkę ta dyscyplina zaważyła, za nisko żeśmy się przesunęli w pressingu, bo mieliśmy grać w średnim pressingu momentami, to przechodziło do niskiego pressingu i takie wrażenie było, że żeśmy tu, zwłaszcza Krzysiu Kaczmarczyk, gdzie rozgrywał piłkę, miał dużo swobody, bo dochodził do linii środkowej i ta możliwość operowania piłką przy jego umiejętnościach i doświadczeniu powodowała, że gdzieś ta właśnie piłka trafiła pod nogi i bardzo ładnym strzałem żeśmy 1-0 przegrywali, dlatego ten wynik już potem determinował nasze też ustawienia.
Jesteśmy zadowoleni z gry. Były sytuacje, rywale ich zbyt wiele nie stwarzali. Wiadomo, skuteczność szwankuje, ale nad tym jeszcze będziemy pracować. Cieszę się, bo wchodzimy w końcu na odpowiednie tory. Trochę nas uśpiło to prowadzenie też. Stwarzaliśmy sobie tych sytuacji dużo. Wydawało nam się, że kolejne bramki będą kwestią czasu. Tutaj jedna z nielicznych prób, uderzenie z dystansu, bardzo ładna bramka i zrobiło się przez moment nerwowo, ale bardzo dobra reakcja tego mojego zespołu i chwała im za to, że potrafili odpowiedzieć od razu, że nie było gdzieś tam prób od razu heroicznej obrony, tylko faktycznie jeszcze mieliśmy sytuację do tego, żeby ten mecz skończyć. No i gdyby nie ta skuteczność, no to dzisiaj bym miał naprawdę same pozytywy.
A jutro szerzej na ten temat, tak jak powiedziałem, w magazynie piłkarskim po godzinie 17. A w ostatniej prostej oczywiście to jeszcze nie wszystko.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Zmiana na stołku, tak to można pokrótce powiedzieć. Doszło do wymiany prezesa Stali Gorzów S.A. Przypominam, że jest Stal Gorzów S.A., czyli spółka zajmująca się żużlową ekstraligą i KS Stal Gorzów zajmująca się całą resztą w klubie dwuseksyjnym żużlowo szczypiorniaczym z domieszką piłki nożnej, czyli Akademii Piłkarskiej Stali Gorzów. Nieważne, to jest zbyt skomplikowane na opowieść. W każdym razie Ireneusz Maciej Zmora ustąpił z funkcji prezesa, przeszedł na funkcję wiceprezesa i menadżera spółki, natomiast nowy prezesem został Marek Grzyb, przedstawiciel niegdyśniejszego sponsora tytularnego. Co to będzie, jak to będzie? Po konferencji w ubiegłym tygodniu Ryszard Rachlewicz rozmawiał zarówno z Ireneuszem Maciejem Zmorą, jak i Markiem Grzybem.
Były prezes Stali Gorzów i obecny prezes Stali Gorzów, Ireneusz Maciej Zmora. No bo jest pan byłym i obecnym prezesem Stali Gorzów, ale dwóch różnych, nie wiem jak to nazwać, instytucji, organizacji.
No sytuacja jest bez precedensu, bo my wszyscy gramy na jedną markę, na jeden brand, no to jest na Stal Gorzów. Niewiele osób sobie zdaje sprawę z tego, że są to dwie zupełnie różne organizacje. Jest to stowarzyszenie i spółka akcyjna. Zrezygnowałem z funkcji prezesa zarządu w spółce akcyjnej, czyli spółce, która odpowiada w zasadzie w 100% za wyniki żużlowców w Ekstralidze Żużlowej. Pozostałem ciągle prezesem w stowarzyszeniu, które oprócz związków z żużlem również w całości odpowiada za sekcję piłki ręcznej. Myślę, że chyba to środowisko będzie teraz, mam nadzieję, najbardziej ucieszone, bo jeżeli zyskam trochę więcej wolnego czasu, to będę mógł już spokojnie na tę piłkę ręczną poświęcić.
Co zdecydowało tak naprawdę o rezygnacji z funkcji prezesa spółki akcyjnej? Ta kropla, która przepełniła kielich, porażka, bo tak to należy nazwać, ten remis z drużyną Włókniarza Częstochowa?
To narastało u mnie przez kilka lat. Przynajmniej 3 lata nosiłem się z zamiarem rezygnacji z tej funkcji, ale niestety nie spotkałem nikogo na swojej drodze, kogo mógłbym tym ciężarem obdarzyć. Także bardzo się cieszę i dziękuję Markowi Grzybowi za to, że wszedł w tą rolę. Zdecydowanie malały mi zasoby energii, które się odbijały w przeróżny negatywny sposób w różnych aspektach mojego życia prywatnego i zawodowego. I uznałem, że już to jest absolutnie moment, bo klub potrzebuje świeżości, nowej energii, nowych pomysłów i tutaj w mojej ocenie Marek Grzyb jest gwarantem tego. I moim zadaniem jeszcze jest dokończenie tego sezonu, przygotowanie drużyny do baraży, oczywiście już we współpracy z nowym prezesem, ale on w pierwszej kolejności dostaje nową kartę, którą życzę mu, żeby zapisał jak najlepszymi zgłoskami i przywrócił Stali należne miejsce w walce o medale Mistrzostw Polski.
Czyli rozumiem, bierze pan na klatę to, co wydarzy się mniej więcej za miesiąc, czyli te mecze barażowe, z kim na razie jeszcze nie wiemy.
Jako prezes wchodziłem w ten sezon, więc odpowiedzialność biorę od początku do końca. Oczywiście, że w tym momencie nowy prezes przecież nie będzie stał obok i się temu przyglądał, bo to jest też jego interes, żeby był jak najlepszy wynik, ale ja nie umywam się od odpowiedzialności. Ten rok biorę w całości na siebie. Nie chcę tym obciążać nowego prezesa.
Gdyby można było cofnąć czas, co by pan zrobił inaczej, jeśli chodzi o ten sezon, który już powoli dobiega końca?
Wiele rzeczy. Wiele rzeczy byłoby inaczej. Myślę, że chyba należałoby się jeszcze cofnąć do jesieni zeszłego roku i tam poszukać pierwszych rzeczy, które należało zrobić inaczej.
Czyli?
Ja myślę, że doskonale wszyscy wiemy o tym, że finał zeszłego roku nie był wielkim świętem, a takim powinien być.
No, nowy prezes Stali Gorzów spółki akcyjnej, pan Marek Grzyb, już tutaj z prezesem Maciejem Zmorą wyjaśniliśmy, że on zostaje jako prezes klubu sportowego, a więc Stal Gorzów ma dwie głowy. Która jest ważniejsza, panie prezesie spółki?
No mnie się wydaje tak naprawdę, że to nie można rozpatrywać, która głowa jest ważniejsza, tylko jaki cel sobie osiągnąć, tak? No, dla mnie funkcja jakby nie jest tak na tyle istotna, oczywiście musi być jakiś sternik. No, ja przejąłem prezesurę klubu sportowego Stal Gorzów Wielkopolski spółki akcyjnej, tak? Za to chyba współpraca każdego tego elementu jest dość istotna, tak? Myślę, że funkcja nie ma tu żadnego znaczenia, tylko jakby postawiony cel, tak? To też nie jest istotne, czy wiceprezesów jest jeden, czy jest 15, tak? W moim odczuciu. Klub musi być prowadzony sprawnie. Osoby zarządzające muszą udowadniać, prawda, że jeżeli zostały do czegoś powołane, to będą realizowały zamierzone cele. A tak jak powiedziałem, czy któryś prezes jest ważniejszy od drugiego prezesa, to są, wydaje mi się, niepotrzebne dywagacje na temat, kto tutaj jest ważniejszy. Ja wiem o tym, że mam budować nową Stal Gorzów, ja wiem o tym, że mam pochylić się nad celami, które zarząd i kibice sobie stawiają, i nad tym będę pracował.
Z jednej strony prezes Zmora mówi, że bierze na siebie odpowiedzialność za wynik tego sezonu, który jeszcze trwa, ale prawdę mówiąc, to jeśli coś złego, chciałbym tutaj odpukać, stanie i Stal przegra baraże, to to odium spadku jednak mimo wszystko spadnie na pana.
No, oczywiście, tak jak powiedziałem, no sport to jest sport, tutaj się wszystko może wydarzyć. No, ja nie dopuszczam takiej myśli, że my te baraże przegramy. Tak? Dzisiaj mi trudno oczywiście zakładać, co będzie, jak będzie. Tak? No, na razie podchodzę do życia w sposób ambicjonalny. No, poprzeczka jest postawiona, mecz trzeba wygrać. Tak? No, musimy się ze sztabem szkoleniowym, z trenerami zastanowić, jak mamy to najniższe podium tak naprawdę uchronić przed spadkiem. I na tym się dzisiaj skupiam. Nie myślę do przodu, co będzie, jak będzie. Zobaczymy. No, nie dywagujmy dzisiaj w taki sposób, co się wydarzy, jak się wydarzy. No, cel jest prosty. No, trzeba ten mecz wygrać i na tym się skoncentrujmy.
Na konferencji prasowej wielokrotnie pan mówił, że pan patrzy już w kolejny sezon. Czy to wynika między innymi z tego, że no w tym sezonie już tak naprawdę niewiele można zrobić? A jeśli, to co można jeszcze zrobić? Przecież składu się nie zmieni. Trener nowy przyjdzie, to nie wiadomo, czy zawodnicy lepiej pojadą, bo przecież trener za nich na tor nie wyjedzie.
No, tak jak widzimy, no jeszcze jest jakiś okres do przepracowania. No, został nam czas na tym przede wszystkim, żeby sobie zrobić jakiś rachunek sumienia. Ja dzisiaj oczywiście przyjmuję z pewnym nawet takim odpowiedzialnością to, co powiedział prezes Maciej Zmora, że jakby cały ten ciężar porażki bierze na siebie, tak? Za to pamiętajmy o tym, że ja nie doszukiwałem się przed sezonem, nawet jako sponsor, że niektórzy zawodnicy będą mieli gorszy sezon. Można byłoby tutaj oczywiście skupić się na Rafale Karczmarzu, można było się skupić na Krzysiu Kasprzaku, tak? No przecież to są utalentowani zawodnicy tego klubu, którzy jeździli w tych barwach od wielu lat. Ja nie sądzę, że ktoś miał jakieś złe intencje i dzisiaj trzeba doszukiwać lepszych czy gorszych rozwiązań. No dzisiaj przede wszystkim trzeba się skoncentrować, patrzeć w przyszłość i trzeba zastanowić się, jak ten klub wzmocnić, żeby taka sytuacja nie miała w przyszłości miejsca.
Na pewno co nieco więcej na ten temat, a może i nie tylko, a może i niekoniecznie w magazynie żużlowym w imieniu Daniela Rutkowskiego zapraszamy w środę po godzinie 13 tradycyjnie. Jeszcze króciutko o szachach, bo trwa zjazd szachowej Ekstraligi, jeden wielki zjazd, wszyscy ze wszystkimi grają w Katowicach, no i na razie na czwartym miejscu klub szachowy Stilon Gorzów z realnymi szansami na medal. Myślę, że brązowy, srebrny, czy tym bardziej złoty, będzie raczej bardzo ciężko. Natomiast w Rzeszowie odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych. No i odbyły się tam z sukcesami zawodników klubu szachowego Stilon, o czym nam powie prezes i trener Andrzej Modelan.
Na Podpromiu graliśmy 3 dni, to święto polskich szachów młodzieżowych, 1200 uczestników w grupach wiekowych od 8 po 18. W rozbiciu oczywiście na chłopców i dziewczynki. Jest to wspaniała impreza, promocja szachów. Do tego dokładamy jeszcze trenerów, rodziców, a więc impreza na ponad 2000 ludzi. Przywieźliśmy z niej 2 medale. Złoty Marysia Siekańska w grupie dziewcząt do lat 12 w kategorii szachów błyskawicznych. I również Marysia Siekańska, brązowy w imprezie o nazwie Mistrzostwa Polski w szachach szybkich, które poprzedzały Blica. Więc Marysia wzięła złoto i brąz. Należy wspomnieć, że Maria jest również aktualną mistrzynią Polski tegoroczną, tempem klasycznym do 12 lat. A więc 2 złote i brąz, dominacja. Jak zapytałem się, bo przyjaźnimy się z rodzicami, naszymi zawodnikami wieloletnimi, o tajemnicę sukcesu, no to bardzo proste. Marysia codziennie rano jest o 6 rano już na nogach i przy szachownicy. Więc to nie jest tak, że się sukcesy biorą z niczego. Jak wszędzie. To jest ilość wysiedzianych godzin przy szachownicy w skali roku, 2, 3. To jak w każdym sporcie, tak? Więc Marysia wspaniale, ale nie ona jedna, bo wielu zawodników mało miejsca w pierwszych dziesiątkach. Na piątym miejscu w szachach błyskawicznych Paulinka Raczykowska w grupie dziewcząt do 18. Szósty Michał Koziorowicz. W dziewiątym Kubuś Czechowski. Na siódmym Kamil Dzida. Maja Ziobrowska na 11. A więc bardzo fajne miejsca, wysoko punktujące w rywalizacji i współzawodnictwie dzieci i młodzieży Ministerstwa Sportu i Turystyki. Również w szachach szybkich sporo miejsc w pierwszej dziesiątce. Także ogólnie bardzo udany wyjazd, chociaż bardzo daleki. Dzisiaj przyjechaliśmy rano, pociąg 2 godziny opóźnienia, cała noc jazdy. No to są te uroki życia na walizkach, ale to chyba wszyscy, którzy się parają sportem, to mają takie problemy, tak, które też trzeba przezwyciężać. A więc przyjechaliśmy generalnie zmęczeni, zadowoleni. Młodzież pograła, to jest impreza najwyższej rangi o formule otwartej. Stąd skupia na starcie takie duże rzesze, bo w tempie szachów klasycznych no jest całe sito eliminacji bardzo rygorystycznych i tam się dostać do finału nie jest łatwo. A ta jest impreza ogólna i co roku w niej uczestniczymy.
Trzymamy kciuki też oczywiście za powodzenie w Ekstralidze. Ten zjazd kończy się w czwartek, no i oby tam stylonowcy szachiści dogonili trzecie miejsce, choć są też w osłabionym składzie. No i to tyle na dzisiaj w ostatniej prostej. Jeszcze raz zaproszenie jutro, magazyn piłkarski po godzinie 17, w środę magazyn żużlowy po godzinie 13. Za dziś dziękuję. Filip Górecki, spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95,6 FM.